bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze Radia Maryja i Radia Warszawa, Warszawa-Praga. To już czwarta stacja naszych rozważań męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czwarta stacja, kiedy za pomocą łaski Bożej dotykamy tajemnicy miłości ukrzyżowanej. Zanosimy nasze ufne modlitwy do Tego, który jest naszą nadzieją za nasze sprawy, za naszych bliskich, także za tych, dla których krzyż Chrystusowy jest głupstwem, którzy odwrócili się od Chrystusa, a nawet Go zdradzili. Krzyżu, bądźże pochwalony, o nadziejo Ty jedyna. Dobrym łaski pomnóż plony, z grzesznych niech się zmyje wina. Stajemy pod Chrystusowym krzyżem światłości prawdziwej. Potwierdzamy tym Jego zapowiedź, a ja, gdy zostanę podwyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Powtarzamy za prorokiem Izajaszem: oto Bóg jest naszym zbawieniem. Dzięki miłości ukrzyżowanej człowiek został podniesiony z upadku grzechu, uwolniony od zła i śmierci, a Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, stał się poręczycielem nowego i wiecznego przymierza między Bogiem a ludźmi. Albowiem Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Ten dar najwyższej miłości uobecnia się w Eucharystii. Jezus, chleb żywy, który stąpił z nieba, przychodzi do każdego z nas. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Eucharystia, misterium życia i miłości. Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, przypatrzmy się powołaniu naszemu. Na to nasze wielkopostne przypatrywanie się powołaniu naszemu otrzymaliśmy przed kilkoma dniami wspaniały dar, posynodalną adhortację Sacramentum Caritatis, sakrament miłości Ojca Świętego Benedykta XVI, poświęconą sakramentowi miłości, czyli Eucharystii, rozważanym jako celebrowana tajemnica wiary i jako misterium życia ofiarowane światu. To przecież w Eucharystii Jezus Chrystus, miłość ukrzyżowana, towarzyszy naszej ludzkiej drodze. Także dziś, kiedy na kolejnej stacji gorzkich żalów rozważamy mękę i śmierć naszego Pana, dotykamy tajemnicy Eucharystii. Bo przecież Chrystus, ustanawiając Wielki Czwartek Eucharystię, włączył w nią także to, co miało nadejść: ofiarę krzyża i zwycięstwo zmartwychwstania. Umiejscawiając swój dar w tym kontekście, pisze Ojciec Święty Benedykt XVI, Jezus objawia zbawczy sens swojej śmierci i zmartwychwstania, tajemnicy, która staje się rzeczywistością odnawiającą historię oraz cały kosmos. Istotnie, ustanowienie Eucharystii pokazuje, jak ta śmierć, sama w sobie gwałtowna i absurdalna, w Jezusie stała się najwyższym aktem miłości oraz definitywnym wyzwoleniem ludzkości od zła. Gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Woda i krew, wypływające z przebitego boku Chrystusa, to symbole sakramentów. W godzinie męki Chrystusa na krzyżu rodzi się Kościół, który żyje dzięki Eucharystii. Dzięki temu staje się dla świata powszechnym sakramentem zbawienia. To przecież przez tajemnicę Eucharystii wciąż na nowo aktualizuje się w Kościele miłość Boga. Kościół żyje w naszej Ojczyźnie, w Europie, w świecie, także w jego najdalszych zakątkach, gdziekolwiek padł i plon wydał ewangeliczny siew. Wypowiada swoją wiarę w obecnego Pana w misterium mszy świętej, także poprzez odwieczne formy pobożności, a pośród nich melodię i słowa gorzkich żalów. Bracia i siostry, kilka dni temu podczas konferencji Episkopatu Polski, w której również wzięło udział kilkunastu biskupów, gości z różnych krajów zachodu i wschodu, rozmawiałem z biskupami z odległego Kazachstanu. To nagranie nawet dzisiaj transmitowane było w pierwszym programie Polskiego Radia w audycji Nie Tylko Zambony. Fragmenty naturalnie. Z arcybiskupem Tomaszem Petą, pasterzem archidiecezji Najświętszej Marii Panny w Astanie, stolicy kraju, i arcybiskupem Janem Pawłem Lęgą, biskupem Karagandy. Dwaj pasterze z odległego, stepowego, azjatyckiego kraju, związanego jakże mocno z martyrologium naszego narodu. Bo przecież Kazachstan, 9 razy większy jak Polska, w sowieckich czasach stanowił wielki obóz koncentracyjny, miejsce syłek wielu ludów i narodów, także tysięcy Polaków z Zazbrucza, z Kresów Wschodnich, zagarniętych przez Sowietów we wrześniu 1939 roku. Nieśli tam swój krzyż, krzyż udręki, poniewierki, głodu, także wynaradawiania, odcinania od polskich korzeni i języka, od Kościoła i Chrystusa. I kiedy przed kilkunastu laty nastała niepodległość do tego muzułmańskiego kraju, przyszedł Kościół. 5 biskupów, 80 kapłanów. Przyszedł do tych dawnych zesłańców Polaków, Niemców, Ukraińców i ich potomków, którzy przetrwali, zapuścili korzenie codziennej egzystencji w tamtą stepową ziemię. Pielgrzymował do Kazachstanu Ojciec Święty Jan Paweł II w 2001 roku. Mówili mi ci dwaj pasterze Kościoła w Kazachstanie właśnie o gorzkich żalach, które dotarły tam za sprawą naszych rodaków zesłańców. Przyswoiły sobie to nabożeństwo inne nacje. Przetłumaczono słowa gorzkich żalów na rosyjski i na ukraiński. Odprawiane są w tamtym kazachstańskim kościele, który leczy rany zadane Chrystusowi, pielęgnuje pamięć o tych, którzy szli tamtą drogą krzyża za swoją wierność Bogu i Ojczyźnie. Także o apostołach Chrystusa, kapłanach, którzy wbrew okolicznościom głosili Ewangelię nadziei. Niesie pamięć o słudze Bożym, księdzu Władysławie Bukowińskim, księdzu biskupie Aleksandrze Hira, księdzu Tadeuszu Federowiczu, którego przed kilku laty żegnaliśmy na drogę wieczności w Laskach, o księdzu Alojzym Kaszubie. przytaczam to świadectwo biskupów z Kazachstanu właśnie tu, w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie to nabożeństwo się narodziło i gdzie trwa już 300 lat. Ale świadectwo dali ci dwaj biskupi także o wartościach, na temat których ostatnio tak głośno, o pojęciu życia, rodziny i małżeństwa. I powiedział ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, że tam w mentalności azjatyckiej u Azjatów, gdyby polityk był za aborcją, gdyby głosił pojęcia małżeństw jednopłciowych, popierał homoseksualizm, byłby spalony na progu swojej politycznej działalności. Popatrzmy, jak odmienne są mentalności europejskie i azjatyckie. Ta europejska, którą tak teraz się podkreśla, jak nie pasuje do mentalności nawet Azjatów. Gorzkie żale przybywajcie i na stepy Kazachstanu i wszędzie tam, gdzie żyją nasi bracia w ojczyźnie i w wierze. A jak wygląda nasze tak wypowiedziane życiu? Umiłowani w Panu, drodzy radiosłuchacze Radia Maryja i Radia Warszawa, przypatrzmy się powołaniu naszemu. Tydzień temu nasze rozważania poświęciliśmy rodzinie. Rodzinie, która stanowi kościół domowy. Rdzeń rodziny stanowi małżeńska wspólnota dwojga ludzi, znak sakramentalnej miłości Chrystusa. Przyszliśmy pod krzyż z tajemnicą rodziny, z jej powołaniem, z jej Bożą misją wychowania młodego pokolenia. Szczególną rolę w realizacji tej misji pełni kobieta, małżonka, matka, służebnica nowego życia, które się rodzi pod jej sercem. Znajduje tam przestrzeń bezpieczeństwa, miłości, tam staje się człowiekiem. Ten nowy człowiek pod sercem matki oczekuje na spełnienie cudu narodzin, staje się znów podmiotem nerwicującego sporu, politycznych gier, bulwersujących emocji. Mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu. Ale wracam jeszcze raz do tego motywu, bo przecież już niedługo, 28 marca, odbędzie się głosowanie w naszym Sejmie w sprawie nowelizacji artykułu 38 Konstytucji i dopisania do niego słów od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a tym samym umocnienia prawnej ochrony życia każdego człowieka. Tym samym wykluczenia także eutanazji. Może warto jeszcze raz przytoczyć to pojęcie z Azji, z dalekiego Kazachstanu. Mówiliśmy na ten temat my, biskupi polscy, podczas ostatniego 339 zebrania plenarnego, 39 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Wyraziliśmy nasze jednoznaczne poparcie dla konstytucyjnego zagwarantowania ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, przeciwstawiając się pomysłowi ogłoszenia referendum na ten temat. Życie jest darem Boga, podstawowym, niezbywalnym prawem. Wobec tego daru i dobra Jest tylko jedna godna odpowiedź człowieka. Tak. W swoje życiu tak wypowiadamy pod krzyżem miłości ukrzyżowanej. Niechaj swoje zdecydowane tak wypowiedzą ci przedstawiciele narodu, którzy deklarują swoją postawę chrześcijańską. Głosowanie, które się zbliża, stanie się wyzwaniem dla ludzkich sumień. I niech to sumienie nie będzie rozszczepiane na czworo. Niech ten głos polski sumień stanie na straży prawa do życia, szacunku dla życia, ochrony życia. Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki. Wypowiadamy swoje tak życiu pod krzyżem Pana, polskiemu życiu. Mówiłem już tu w 94 roku w Kościele Świętego Krzyża i poruszyło to niektórych bardzo mocno, zdanie jedno. Prawo do aborcji jest agresją na polską niepodległość. Także życiu, które dojrzewa do cudu narodzin w krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy jej członkiem, mamy prawo kształtować jej przyszłość i zasady, na których się wspiera. Człowiek ze swoją osobową godnością od chwili poczęcia do naturalnej śmierci powinien być centrum, zasadą, celem Unii Europejskiej, która we wszystkich swoich strukturach i podejmowanych działaniach powinna służyć integralnemu rozwojowi człowieka. Powiedzieliśmy w komunikacie w punkcie 4 ostatniej konferencji Episkopatu. Gdy się mówi i dyskutuje o tak zwanym rozdziale Kościoła od państwa, trzeba o tym mówić, przypominać, bo żeruje się na ignorancji, na przyzwoleniu chrześcijan, katolików w katolickim kraju. Gdy mówi się o rozdziale Kościoła od państwa, tak, Kościół i państwo to są autonomiczne i niezależne struktury wzajemnie się wspierające i takie jest pojęcie posoborowe, konkordatowe i konstytucyjne. Ale problem jest w tym, że rozpoczyna się wielki podmuch pojęcia państwa, które się równa zaprzeczeniu wartościom etyczno-moralnym, które wyznaje większość obywateli należących do Kościoła, z których Kościół nigdy nie zrezygnuje, niezależnie od tego, jak postanowi państwo, a poprzez niego rząd. Mamy ten przykład teraz klasyczny w nowoczesnej Hiszpanii. Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, ramiona Krzyża Chrystusa sięgają po krańce ziemi. Są wszędzie tam, gdzie Kościół buduje rzeczywistość wiary i zbawienia. W szczególny sposób ogarniają Europę. Przecież ludy i narody, które ją zamieszkują, poszły w różnych momentach swej historii za Chrystusem. Wczoraj Irlandia, Stany Zjednoczone, tam gdzie pracował misjonarz na przełomie IV i V wieku, święty Patryk, świętowały i swoją tożsamość narodową, ale jednocześnie przyjęcie wiary katolickiej, głoszonej przez świętego Patryka. Symbolem jest ten liść trójlistny koniczyny. To święty Patryk pokazywał wiernym, patrzcie na ten liść koniczyny. Liść jest jeden, ale trójlistny, czyli Bóg jeden, ale w trzech osobach. żeby wytłumaczyć, co to znaczy. I dlatego widzimy w Irlandii ten symbol na sztandarach jako ich logo, jako godło. To jest Bóg w trzech osobach. Ta prawda potwierdzona doświadczeniem wieku jest dziś często na Zachodzie negowana, a chrześcijaństwo jakby spychane na bok pod sztandarami pluralizmu, neutralności światopoglądowej. Miałem z tym do czynienia przez lata całe, zaraz po 90 roku w wojsku, gdy wchodziliśmy z posługą duszpasterską. By zastąpić bolszewie, to wmawiano, że jest neutralność światopoglądowa. Ja mówię, nie mieszajmy pojęć, bo jeszcze nie wyszliśmy z jednego, już w drugie wchodzimy. Ale bardzo łatwo jest namieszać ludziom w głowach. Wspominałem w ubiegłym tygodniu, jakie bolesne chwile przeżywa Kościół w Hiszpanii. Świadczą o tym listy, komunikaty, konferencje Episkopatu Hiszpanii i świadectwo jednego z biskupów dane z Barcelony, dane na ostatniej konferencji we środę tu w Warszawie. Wszyscy oni sygnalizowali jedno, i to we wszystkich krajach wschodu i zachodu, w różnym natężeniu. Przekreślane są zasady chrześcijańskiego życia i sumienia. Zrównując w prawodawstwie i zasadach życia społecznego model rodziny oparty na nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety ze związkami, które są tej zasady totalnym zaprzeczeniem. I mówili jednym głosem. Negują na różnych polach, także edukacyjnych, niezbywalną rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu oblicza Europy. Przypominamy ten duchowy regres, który stał się doświadczeniem wielu społeczności europejskich w odniesieniu do traktatu konstytucyjnego, nad którego kształtem toczy się debata. Tożsamości Europy nie wyrażają te prądy, które zanegowały Boga i wartość życia chrześcijańskiego. Wiemy o tym z naszego doświadczenia, z tej długiej wędrówki przez Morze Czerwone komunizmu. Traktat Europejski, jeśli ma być dokumentem wyrażającym autentycznego ducha Europy, powinien odwołać się do Boga. Ale jeżeli nawet się nie odwoła, to naszym obowiązkiem jako chrześcijan należących do Kościoła jest mówić i przypominać o tym. Bo to jest głos sumienia i to jest powinność parlamentarzystów wybranych, należących do Kościoła, którzy otrzymali chrzest. I oto woła dziś papież Benedykt XVI, wołał Jan Paweł II, a teraz jeszcze z mocą mocną przywołuje do rozsądku, do sumienia polityków, którzy wywodzą się z nurtu chrześcijańskiego. Przyjrzymy się powołaniu naszemu. Powołaniu tych, którzy w naszym imieniu będą decydować o kształcie Konstytucji Europejskiej, o ideowych wektorach Unii Europejskiej. Oczywiście europarlamentarzyści są z dala od swoich wyborców i bardziej wolni od ich głosu, mimo że zostali przez nich wybrani. Kiedyś na jednej z konferencji tłumaczył to premier Aznar, Hiszpan, poprzednik Zapatero, że europarlamentarzysta będzie zawsze lekceważył głos, bo on jest z dala od swojej ojczyzny i nie zależy mu na wyborcach. Zależy w momencie wyboru, ale potem nie. Bracia i siostry, na drogach wielkopostnych rozważań wnosimy nasze pragnienie, abyśmy byli obywatelami takiej Europy, która nie odwróci się od swych korzeni. Ewangelia dzisiejszej niedzieli przytacza przypowieść o synu marnotrawnym. Znamy ją dobrze. Porzucił dom ojca. Pociągnął go ku sobie świat. Jego prawda wydała mu się bardziej atrakcyjna niż ta, którą żył w domu ojca. Dopiero gdy przyszły rozczarowania, zawody, upodlenie, poniżenie, samotność, postanowił wrócić do domu ojca, który czekał cierpliwie na powrót syna, przebaczył, przyjął go z otwartymi ramionami. Tę scenę upamiętnił Rembrandt. W tej przypowieści pod postacią wiernego i miłosiernego ojca rozpoznajemy Boga, który nikogo nie odrzuca, czeka na wszystkich zabłąkanych i pogubionych. Bóg, Ojciec miłości, przebaczenia i miłosierdzia. Umiłowani, nadszedł czas, kiedy jako naród, społeczeństwo, Kościół stajemy przed problemem ujawniania wiedzy o przeszłości ludzi, którzy dzisiaj kształtują opinię publiczną, wpływają swoimi decyzjami na bieg publicznych spraw. Czy w sytuacji społecznego napięcia, sporów, polaryzujących się postaw, jakie budzi lustracja elit i zapowiedziane ogłoszenie list agentów komunistycznych służb specjalnych, nie trzeba powracać do przypowieści o synu marnotrawnym? Czy nie trzeba szukać mechanizmu, który to zrozumiale, to dążenie do ujawnienia skrywanej wiedzy o mrocznej epoce potrafi skutecznie związać z postawą miłosierdzia i przebaczenia, jakiego uczy nas Ojciec miłosierdzia? Czy można oddzielić prawdę od miłości i miłosierdzia? Czy można poszukiwać prawdy o ludzkich czynach tylko w oparciu o źródła wytworzone przez strukturę zła? Czy nasza gotowość przebaczenia będzie silniejsza niż uczucie satysfakcji z ujawniania czyjejś nieprawości? Czy będziemy potrafili rozróżniać zaprzaństwo i judaszową postawę od tych, którzy doświadczyli w swym życiu słabości świętego Piotra, który zaparł się Pana, a potem szedł za nim drogą miłości, przywiązania wierności, aż po męczeńską śmierć? Czy potrafimy pamiętać, tego nas uczy Chrystus, że człowiek bywa większy niż jego upadek, że Bóg w swym miłosierdzie ofiaruje nam sakrament pojednania i moc swej wybaczającej miłości? Stawiam te pytania wobec was. Szukajcie na nie odpowiedzi w szkole Chrystusa, w szkole miłości ukrzyżowanej, także w waszych sumieniach. Prośmy Boga miłości, aby ustrzegł nas od nienawiści, także od jej siostry, pogardy. Bóg otwiera swoje serce na powrót marnotrawnego syna. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znowu ożył, zaginął, a odnalazł się. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Bracia i siostry, na drogach Wielkiego Postu zatrzymajmy się chwilę przy młodym pokoleniu, przy tych, którzy szukają, którzy się szykują do wielkiej podróży w dorosłe życie. Czy postawią dom swego życia na skalę? Czy pociągnie ich świat jak syna marnotrawnego swoją łudą i swoimi mirażami? Czy odnajdą drogę powrotu do miłującego Ojca? Z uwagą patrzymy na podejmowane reformy polskiej szkoły, także na to wszystko, co ma służyć poprawie panującej w niej atmosfery. Przeciwstawiać się destrukcyjnej sile niektórych mas mediów, subkultur, także temu, co jest szczególnym znakiem naszych czasów, sekularyzacji kultury, zwanej kulturą postmodernistyczną. A kultura ta akcentuje laicyzację ludzkiego życia, odrzucając chrześcijańską tradycję i znaczenie przeszłości, zdolność rozumu do poznania obiektywnej prawdy. W szczególny sposób absolutyzuje tolerancję, stawiając ją ponad prawem, odpowiedzialnością, a często zwyczajnym, zdrowym rozsądkiem. Doświadczyliśmy nieraz tych absurdów tolerancji pozbawionej normy sumienia i moralności. To dobrze, że w programach edukacyjnych dostrzega się te zagrożenia, że system edukacyjny i wychowawczy ma służyć integralnemu rozwojowi ucznia, intelektualnemu i duchowemu, że nauczyciel ma wypełniać na powrót funkcję tego, który przekazuje wiedzę i prawdę, a nie jest tylko partnerem w dialogu różnych racji i poglądów. W rodzinnym domu, w rodzinie chrześcijańskiej, na lekcjach religii otwieramy serca młodej generacji na prawdę i wzmacniajmy to wszystko, co ma tworzyć ten model szkoły, który kształci, wychowuje, służy prawdzie i sprawdzonym wartościom. Wzmacniajmy to wszystko w domu, na lekcji religii, co ma służyć i otwierać serca młodych ludzi na prawdę o Bogu miłości, o atrakcyjnej sile chrześcijaństwa, także dla ludzkiej kultury. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, kończymy drogę wielkopostnych rozważań dzisiejszej niedzieli, która prowadziła od sacramentum caritatis, sakramentu miłości, po dom budowany przez młode pokolenie na skalę, którą jest Chrystus. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Za chwilę będziemy ze czcią całować relikwie Krzyża Świętego. Ave Crux, Spes Mea, o Krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadzieja. Krzyżu Święty, nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno, na którym Bóg jest. Krzyżu Chrystusa, bądźże uwielbiony. Amen.